Ostatnia konferencja była o tym, że chociaż Pan Bóg nie jest fizycznie dotykalny, nie żyjemy w Nim w takiej bliskości jak z drugim człowiekiem, w tego typu fizycznej bliskości, to jednak są sposoby na to, żeby trwać w Jego bliskości. I wymieniłem takie trzy naczelne: modlitwa, sakramenty i czytanie Pisma Świętego. To nie jest oczywiście kompletna lista tych sposobów, żeby trwać w bliskości z Panem Bogiem, a to są takie, które mi się narzuciły jako główne, jako najważniejsze i takie, do których zwłaszcza w Adwencie powinniśmy powrócić. Kiedy jednak Paweł pisze do Tymoteusza, mówię o tym liście, od którego zaczęliśmy pierwszą konferencję, pisze go zapewne tuż przed swoją śmiercią, to ma na myśli raczej jakiś inny rodzaj bliskości. Tę bliskość, którą osiągnie dopiero w przyszłym życiu, na tamtym świecie, tak wyrażając się w popularny sposób. Powiedziałem wam już, że Benedykt przepisał nam w swojej regule tę praktykę stawiania sobie śmierci nadchodzącej codziennie przed oczyma. I nie po to, żeby wzbudzić w nas strach, lecz po to, żeby konfrontować nas dzisiaj, teraz z tym, kim jest dla nas Jezus Chrystus. Fakt jest taki, że o Chrystusie możemy po prostu zapomnieć. Możemy być w kościele, możemy być chrześcijanami całymi latami, możemy być nawet w klasztorze, a jednak jesteśmy w stanie zapomnieć o Panu Bogu, sprawić, że chociaż będzie cały czas na naszych ustach, to jednak nie będzie Go w naszym sercu. Chociaż będziemy deklarować, że jest ważny, to jednak w istocie ważny dla nas nie będzie. Pismo Święte jest pełne demaskowania tego typu duchowej hipokryzji. Swoją apogeum osiąga to w krytyce faryzeuszy, którą formułuje Jezus Chrystus, kiedy wytyka im, że ostatecznie Pana Boga nie ma w ich sercu, a przestrzeganie pewnych religijnych praktyk zajmuje im bardzo dużo czasu i wyczerpuje mnóstwo ich energii. To jest możliwe, dlatego tym bardziej, i zwłaszcza w Adwencie, musimy sobie stawiać pytania o to, kim Jezus Chrystus jest dla nas dzisiaj, na ile jest dla nas ważny. I być może mamy kłopot z odpowiedzią na to pytanie. I chciałbym was dzisiaj przekonać, żebyście na to pytanie odpowiedzieli z całkowitą szczerością. Może jest takie złudzenie, że jeżeli ja sam przed sobą odpowiadam na jakieś pytanie, to z pewnością będę odpowiadał na nie szczerze. Ale wcale tak nie jest. I bardzo często potrafimy się przez długi czas oszukiwać, udzielać sami sobie nieszczerych odpowiedzi. Jeżeli nie ma w życiu duchowym szczerości, to życie duchowe jest martwe. To życie duchowe do niczego nie prowadzi. Ono jest klęską i udręką. To jest grzech Ananiasza i Safiry. Przystąpić do Boga z kłamstwem w sercu. Przystąpić do Boga, deklarując szczerość i mając jednocześnie w sercu głęboki fałsz. Oni są za to ukarani śmiercią. Oni są nam dani jako taki skrajny przykład tego, co to znaczy okłamywać Boga, co to znaczy zakłamać swoje życie duchowe. Nie każdy z nas będzie ukarany za to śmiercią w takim sensie, ale zbliżamy się do śmierci duchowej, jeżeli w naszym życiu wewnętrznym nie ma szczerości, jeżeli sami przed sobą nie umiemy nazwać tego, co z nami jest nie tak. Nie może być jakiegoś obszaru w nas, jakiegoś zakamarka, w którym my próbujemy coś przed Panem Bogiem ukryć. Niby wiemy to, o czym mówiłem wcześniej, że Pan Bóg jest wszechobecny, że jest zawsze bliski, że wszystko widzi, że wszystko wie, ale pewne psychiczne mechanizmy zwłaszcza są w nas tak silne, że próbujemy nieraz trudne kwestie wyrzucić poza nawias świadomości, tak żeby nie przeszkadzały nam w życiu codziennym. Jakby w naszym sercu był taki strych, na który się nigdy nie wchodzi, chyba tylko po to, żeby dorzucić tam jakieś nowe rzeczy. Jakby dozwolone było to, żeby jakiś kąt naszego serca traktować jak śmietnik. To nie jest dozwolone. Nasze ciało to jest świątynia ducha, a nie śmietnik. Adwent to jest czas otwierania tych naszych wewnętrznych strychów, otwierania tych piwnic. Adwent to są takie wielkie porządki. Macie w sobie takie miejsce, czy nie macie? Potraktujcie w Adwencie Jezusa jak prawdziwego lekarza. Wiecie, jak jest z lekarzem. Przed lekarzem naprawdę nie ma sensu się wstydzić, bo lekarz już naprawdę wszystko widział, więc nie ma potrzeby się przed nim krępować. Wstyd nigdy nie może posłużyć nam jako wymówka, by trwać w oddaleniu od Boga. To byłby ten rodzaj wstydu, który odczuwał Judasz przed swoim samobójstwem. To jest wstyd, który niczego nie buduje, to jest wstyd, który nie wynika ze skromności, to jest wstyd, który wynika z pychy tak naprawdę, bo rezerwujemy sobie prawo uznania, że Bóg mi nie przebaczy. To nie jest forma pokory, to jest forma pychy. Takiego bezsensownego wstydu musimy uniknąć. Pan Bóg nigdy nie cofnie się przed najmroczniejszymi tajemnicami, jakie można znaleźć w sercu człowieka. Przypomnijcie sobie logikę, która jest zawarta w słowach świętego Jana, w całej jego Ewangelii tak naprawdę, która bardzo mocno operuje motywem światła. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, ażeby wszystko stało się jasne na temat tego, co dzieje się we mnie. Światło to jest wielki motyw Adwentu. Czy w takiej warstwie zwyczajowej, popularnej, te świece, te lampiony, które zapalamy na roratach, ale także w samych tekstach liturgicznych, w modlitwach, które słyszymy w czasie liturgii, to światło wraca raz po raz. Przybliżmy się do światła. Niech wszystko stanie się jawne. Adwent to w takim razie czas pojednania się z Bogiem, ale również z samym sobą. To wszystko jest zawsze powiązane. Z samym sobą w takim sensie, że sami przed sobą przyznajemy się do naszych błędów i do naszych słabości. To ćwiczenie powinno być przygotowaniem do takiej dobrej, adwentowej, przedświątecznej spowiedzi. Całkowite pojednanie się z Bogiem, zaakceptowanie całej prawdy o sobie. I w tym procesie zawsze muszą być dwa elementy, które występują jednocześnie, które powinny występować jednocześnie, które zresztą konstytuują sens sakramentu pojednania. Z jednej strony pełna świadomość swojej nędzy, swojej grzeszności i słabości, świadomość, która przekłada się na takie poczucie, że ja wobec Boga jestem niczym. Brzmi to strasznie surowo, ale to jest jeden element. Jest jeszcze drugi element. Pamięć o Bożym miłosierdziu, które nie ma granic, o wszechogarniającej miłości Boga wobec człowieka. I tu już nie ma przekonania, że jestem niczym, tu już jest przekonanie, że jestem kimś bardzo ważnym, skoro Bóg mnie kocha. Rozumiecie? Muszą być te dwie rzeczy. Wyobraźcie sobie życie duchowe, w którym jest tylko jedna z tych rzeczywistości, które jest tylko przekonanie, że jestem niczym. To prowadzi do rozpaczy, do desperacji, do klęski, do samowyniszczenia, do udręki. Po części to jest właśnie przypadek Judasza. Tylko i wyłącznie przekonanie, że jestem niczym, bez przekonania, że Bóg mnie kocha. Wyobraźmy sobie, że mamy tylko to drugie przekonanie, że tylko i wyłącznie, że Pan Bóg mnie kocha i tylko i wyłącznie, że jestem ważny. To z kolei prowadzi do pychy innego rodzaju. Pychy, która nie pozwala ujrzeć naszych słabości. Wiecie, że jeżeli mieliście styczność z ojcami pustyni, z apoftegmatami ojców pustyni, ojcowie pustyni zawsze konsekwentnie pokazują, że największy grzech człowieka, największe zepsucie człowieka polega na pysze. Nie polega wcale na takich sprawach, które nie polega nawet na tym, że się stosuje przemoc wobec kogoś, albo że popada się w jakąś formę nieczystości seksualnej. To wcale dla ojców pustyni nie było najbardziej gorszące. Najbardziej gorsząca była pycha, ponieważ pycha najbardziej oślepia człowieka. Jeżeli człowiek jest pyszny, to tych wszystkich innych grzechów już nie jest w stanie dojrzeć. Jeżeli którykolwiek z tych biegunów zostanie zachwiany, albo jeżeli którejkolwiek z tych rzeczywistości zabraknie, nasze życie duchowe jest narażone na duchową chorobę. Musi być świadomość tego, że jesteśmy słabi i nędzni, że jesteśmy niczym wobec Boga i potrzebujemy jego przebaczenia, prosić o to przebaczenie, a jednocześnie świadomość, że jesteśmy kimś bardzo ważnym, że należymy do królewskiego rodu, że jesteśmy przez Boga umiłowani, że jesteśmy w pewnym sensie wyniesieni na piedestał. Jedno i drugie musi być. Jeżeli chcemy mieć dobrą spowiedź, to jednego i drugiego nie może w nas zabraknąć. Czyli całkowita, bezgraniczna szczerość ze sobą, odkrycie wszystkich mrocznych zakamarków oraz ufność, że Bóg będzie mnie miłował bez względu na wszystko i że zawsze mnie przyjmie do siebie. Spowiedź bez jednego z tych elementów jest zawsze spaczona, jest bezsensowna. To też się, jak słucham spowiedzi, to też takie wrażenie czasami uzyskuję, że ktoś nie ma nadziei na swoją poprawę, że ktoś jest obsesyjnie skupiony na swoich słabościach I nie da się kogoś takiego przekonać, żeby sobie przypomniał o tym Bożym miłosierdziu. To jest sakrament pojednania. Po co przychodzisz? Żeby się biczować? Czy żeby uzyskać pojednanie, odpuszczenie grzechów? Albo druga skrajność. Ktoś, kto nie jest w stanie w ogóle dojrzeć swoich grzechów i spowiada się automatycznie, bardzo krótko, bardzo szybko, ponieważ nie ma wiele do powiedzenia. On wie, że miłość Boga mu się należy. To są te zachwiania. Muszą być obie rzeczywistości jednocześnie. Wiem, że one brzmią jak paradoks, ale nasza rzeczywistość jest paradoksalna właśnie w takim sensie. Strasznie byłoby zakłamać cokolwiek, kiedy prosimy Chrystusa o odpuszczenie grzechów, bo to by oznaczało postawienie swojego ja na pierwszym miejscu. Strasznie byłoby też nie mieć nadziei na Boże miłosierdzie. Wiecie, że Kościół wymienia to w katalogu grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Nie mieć nadziei na Boże miłosierdzie. Ponieważ to oznacza zamknąć się na Ducha Świętego, postawić siebie na Jego miejscu, wykluczyć Jego inicjatywę. Więc zajrzyjmy w nasze serce i przekonajmy się, jak ta nasza ufność w Boże miłosierdzie wygląda. Nie oznacza to, że my mamy nasze sumienie przetrząsać w taki obsesyjny, neurotyczny sposób, z jakimś takim niezdrowym zapałem. Nie szukamy dziury w całym. Nie taka jest istota rachunku sumienia. Myślę, że bylibyście zdumieni, ile osób dorosłych ciągle używa do rachunku sumienia książeczki z pierwszej komunii. Z tymi pytaniami, które nie bardzo są dostosowane do ich aktualnego życia. Czy byłeś niemiły dla mamy, czy byłeś niemiły dla taty, czy nie krzywdziłeś zwierząt, czy nie byłeś niemiły dla dziadka, czy nie... Tego typu rzeczy, które warto może dzieci rzeczywiście pytać, ale dorosłych już nie. Nie dość, że kryje się za tym jakaś obsesja, jakaś neuroza, jakieś takie pragnienie, żeby tak dopytać o naprawdę najdrobniejszy szczegół, to są jeszcze te pytania niedostosowane do wieku i dojrzałości dorosłego. Ta szczerość wobec siebie samego, zaakceptowanie swoich słabości musi zostać osiągnięta w inny sposób. Szczerość rodzi się z zaakceptowania właśnie tych dwóch prawd. Ja mam słabości, ale Pan Bóg mnie przez to nie odrzuca. Pan Bóg mnie przyjmuje, ale to nie oznacza, że jestem doskonały. Więc to nie jest czymś tak strasznym, tak wstydliwym, te słabości mieć. To naprawdę nie jest coś takiego nadzwyczajnego. Każdy z nas je ma. Przyznajmy się do nich łagodnie, w pokoju. Tak więc próbujemy przygotować się na Adwent Pana, czyli na spotkanie z Chrystusem, na fakt, że Chrystus przychodzi. Na to spotkanie zwłaszcza, na które Jemu wychodzi się przez bramę śmierci. To zakotwiczenie w Bogu, w przyszłym świecie, na które czekamy, to o czym mówiłem wcześniej, że nasza ojczyzna jest w Bogu samym, to nazywam tym zakotwiczeniem w Bogu, że tam jest nasza ojczyzna, to jest coś kluczowego dla chrześcijanina. Tu jesteśmy tylko tymczasowo. Przypomnę wam teraz pewien fragment Ewangelii świętego Mateusza. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. I to nam wyznacza podstawową orientację. W pierwszej kolejności troszczymy się o Boga, a o wszystko inne w następnej kolejności. W pierwszej kolejności gromadzimy sobie skarb w niebie, a w następnej kolejności to, co jest nam konieczne do przeżycia na ziemi. Ten fragment nie oznacza siedzenia z założonymi rękami. Przypomnijcie sobie wszystkie te momenty w Ewangelii, kiedy Chrystus przejawia troskę o żywność. Kiedy na przykład posyła uczniów wcześniej, żeby przygotowali Paschę. to nie oznacza, że ten fragment nie oznacza, że mamy zrezygnować z wszelkich przygotowań czy z wszelkiej troski o zachowanie naszego życia w doczesności. Nie na tym polega Boża opieka, że siedzimy z założonymi rękami. Zestawmy sobie ten tekst z innym fragmentem, z tym właśnie, który mówi: bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Najpierw mieliśmy fragment, który mówi o tym, że Boga należy stawiać na pierwszym miejscu. Najpierw Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane. Bóg na pierwszym miejscu. W porządku, to jest jasne. Ale nagle mamy inny fragment, zresztą z tej samej Ewangelii, też z Ewangelii Mateusza, w którym Chrystus po pierwsze utożsamia się z każdym potrzebującym człowiekiem, czyli z każdym takim człowiekiem, który zadaje sobie pytanie, co będę jadł, co będę pił, a po drugie nagrodę życia wiecznego wiąże z tym, czy się takiemu człowiekowi pomogło, czy nie. Ten pierwszy porządek, który został zarysowany w tym pierwszym fragmencie, w którym Bóg jest na pierwszym miejscu, zostaje dopełniony w tym drugim fragmencie. Bo Bóg dalej jest na pierwszym miejscu, On nie zostaje strącony z tego piedestału, Bóg jest dalej na pierwszym miejscu, stawia się Go na pierwszym miejscu, ale wtedy, kiedy dostrzega się Go w drugim człowieku, a zwłaszcza w takim, który cierpi. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Przejdźmy nasz tok myślenia od początku konferencji. Przeżywamy Adwent, w którym zapowiada się drugie przyjście Chrystusa. Przygotowujemy się do tego drugiego przyjścia, do spotkania z Chrystusem. Tym samym przygotowujemy się do własnej śmierci. Poprzez te granice trzeba się z Nim spotkać. Możemy odejść z tego świata jeszcze zanim Chrystus tutaj powróci w dniu swojej paruzji. To wymaga od nas postawy stałego zakotwiczenia w Bogu, tak byśmy tutaj czuli się przechodniami, a naszą ojczyznę znajdowali w Bogu. I teraz dopełniamy to nową myślą. To nasze zakotwiczenie w Bogu, to nasze wypatrywanie drugiego przyjścia Chrystusa, to nasze przygotowanie na własną śmierć dokonuje się nie coś przez takiego bardzo lotnego, coś, co odnajdziemy na obłokach, ale przez coś bardzo konkretnego, ziemskiego i bliskiego. Przez miłość bliźniego, przez uczynki miłosierdzia, przez to, że popatrzymy na kogoś tak naprawdę i powiemy sobie: widzę w nim Jezusa, a zatem potraktuję go jak Jezusa. I to musimy zaakcentować, bo naprawdę grozi nam odpłynięcie na obłoki. Jest taki rodzaj chrześcijan, którzy bardzo lubują się we wszystkich apokaliptycznych wizjach, w znakach, które w ich odczuciu zwiastują bliski już koniec świata. To jest taka tendencja, która polega na tym, że chętnie mówi się o czasach ostatecznych, że to czy tamto stanowi zapowiedź już rychłego końca świata, ponieważ to ogromne skupienie na tej apokaliptycznej warstwie zwalnia takiego człowieka z dostrzegania ludzi tuż obok niego. Pozwala mu dać się pochłonąć przecież Bożym sprawom, bo to są znaki, które zwiastują przyjście Boga, ale jednocześnie sprawom odległym. I pozwala mu czuć się w porządku z tym, że nie widzi kogoś, kto jest tuż obok, że ktoś tuż obok potrzebuje pomocy, albo że sprawia komuś innemu ból, że kogoś krzywdzi, nie wiedząc o tym nawet. Człowiek jest do tego zdolny. Skupić się na sprawach Bożych w taki sposób i z taką siłą, by bezbłędnie i z precyzją ominąć swojego bliźniego. I po to dany jest nam ten fragment, w którym Jezus mówi: daliście mi jeść, daliście mi pić. Nie możemy wyrzucić naszych braci i sióstr z Adwentu i zostać w nim sam na sam z Panem Jezusem. Bo Pan Jezus jest w nich. Jeśli chcemy przeżywać Adwent, to mamy go przeżywać przez nich. W naszej regule, w regule świętego Benedykta, ten motyw powraca pod wieloma postaciami. Święty Benedykt mówi, że opat, że przełożony jest w klasztorze zastępcą Chrystusa. Wiara widzi w nim zastępcę Chrystusa. Dlatego Benedykt wymaga od mnichów bezwzględnego szacunku wobec przełożonego. Benedykt mówi, że gości przychodzących do klasztoru powinno się traktować jak Chrystusa. O chorych w klasztorze Benedykt mówi, że należy w nich dostrzegać Chrystusa. I na poparcie tego Benedykt przywołuje właśnie fragment 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, tego, o którym Jezus mówi: daliście mi jeść, daliście mi pić. I to wraca raz po raz w regule. Reguła jest przesycona tym, żeby wszędzie i w każdym widzieć Jezusa Chrystusa. Być chrześcijaninem to nie oznacza mieć głowy w obłokach w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. To nie o taki rodzaj gotowości chodzi, że będę tak bardzo wpatrywał się w niebo, iż zapomnę, co dzieje się na ziemi. Być chrześcijaninem oznacza rozpoznać każdą obecność Boga na ziemi. Oznacza rozpoznać Chrystusa pod każdą postacią. Przestać być chrześcijaninem, sprzeciwić się swojej tożsamości chrześcijańskiej, oznacza zignorować Chrystusa pod jakąkolwiek postacią. Zostawia nam pytanie, czy widzimy Chrystusa w każdej postaci, w jakiej nam się próbuje objawić. Czy nie wzięliśmy czegoś w nawias? Czy nie wzięliśmy w nawias na przykład drugiego człowieka? A może widzimy Chrystusa w bliźnich, ale tych, którzy są daleko, a nie chcemy Go zobaczyć w członkach naszej rodziny, w kimś, kto jest tuż obok nas? Niedawno miałem okazję trochę o tym porozmyślać, więc powtórzę to też tutaj. Nowy Testament zarysowuje nam pewne napięcie, które musimy sobie uświadomić, zwłaszcza w Adwencie. Bo z jednej strony Nowy Testament identyfikuje określone znaki, które zapowiadać będą koniec świata. Znajdziemy je w obfitości w Apokalipsie, znajdziemy je w Ewangelii, kiedy Jezus mówi o nadchodzącym końcu świata. Kiedy to się dziać zacznie i mówi właśnie o tym, co będzie zwiastować koniec świata. A więc z jednej strony mamy konkretny opis tego, co będzie zwiastować koniec. A jednocześnie Pan Jezus z ogromną klarownością, z ogromną wyrazistością stwierdza raz po raz, to nie jest tylko jeden raz, że koniec świata przyjdzie na nas jak złodziej niezapowiedziany. Na tym polega to napięcie. Z jednej strony określenie znaków, które będą go zapowiadać, a z drugiej strony wyraźna deklaracja, że nie przewidzisz tego, kiedy on nastąpi. Można by powiedzieć, że wystarczyłaby nam tylko jedna z tych informacji. Że wystarczyłoby nam tylko wiedzieć to, że nie wiadomo kiedy. Albo że chcielibyśmy wiedzieć, kiedy to będzie, więc już niech te znaki coś rzeczywiście oznaczają. Ale one coś oznaczają, bo one przypominają nam, że mamy być gotowi stale. Że zawsze żyjemy w czasach ostatecznych. Ale to nie my jesteśmy panami końca świata. Dlatego fałszywym prorokiem jest zawsze ten, kto twierdzi, że koniec świata nastąpi w ten czy w tamten dzień. To Jezus też mówi wprost w Ewangelii. Nie wierzcie fałszywym prorokom. Nie wierzcie, którzy mówią, że to już się dzieje tu, że to już się dzieje tam. Nie jest naszym zadaniem określić datę końca świata z matematyczną precyzją. Naszym zadaniem jest być gotowym zawsze, każdego dnia. I dlatego właśnie z miłością do Chrystusa w sercu stawiamy sobie śmierć nadchodzącą codziennie przed oczyma.